Temat Ukrainy i wybuchu potencjalnego konfliktu zbrojnego z Rosją na tamtym terenie to jedna z najgorętszych kwestii w świecie finansowym, politycznym i gospodarczym. O tym, jaki jest najprawdopodobniejszy scenariusz rozwoju wydarzeń, jakie cele stawia sobie Rosja, destabilizując sytuację na Ukrainie, jak dzisiaj wygląda rzeczywistość polityczna u naszych wschodnich sąsiadów oraz w jaki sposób to wszystko może wpłynąć na naszą gospodarkę, gospodarkę regionu, ale też naszych wschodnich sąsiadów, co z kolei przełoży się na wycenę na giełdzie i spółki, rozmawiam z gościem specjalnym, Andrzejem Szurkiem, ekspertem do spraw wschodnich, wieloletnim komentatorem w tym obszarze, byłym pracownikiem giełdy papierów wartościowych, który uczestniczył niejako w zwiększeniu obecności spółek ukraińskich na polskiej giełdzie, który wciąż związany jest z rynkiem kapitałowym, wspiera niektóre spółki ukraińskie notowane na giełdzie w tematach relacji inwestorskich i komunikacji z inwestorami. Od 2 lat youtuberem, który prowadzi coraz popularniejszy kanał komentujący wydarzenia ze wschodu. Ja nazywam się Paweł Biedrzycki i zapraszam do wysłuchania bardzo ciekawego odcinka podcastu. Startujemy!
To jest podcast 21% rocznie Jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu.
Dzień dobry, wita się z wami Paweł Biedrzycki i jest ze mną gość specjalny.
Andrzej Szurek, dzień dobry, witam serdecznie.
No i zapraszam do wysłuchania 58. odcinka, no, który poświęcimy tematowi oczywiście no, potencjalnego konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Tutaj zastrzeżenie, bardzo ważne, że nagrywamy ten podcast
po walentynkach.
Po walentynkach, jest wtorek, tam godzina 17, jak wiemy, sytuacja się bardzo dynamicznie zmienia, będziemy się starali jak najszybciej opublikować ten podcast, no ale pamiętajcie o tym, że część rzeczy może szybko się dezaktualizować. Ale wracając do tematu, powiedz mi Andrzej, w ogóle skąd się wzięło twoje zainteresowanie tematem wschodu i jaka jest twoja ta ścieżka, zarówno jeśli chodzi o w ogóle tematykę wschodu w twoim życiu i zainteresowaniu, no bo prowadzisz coraz popularniejszy kanał na YouTube poświęcony temu tematowi, ale również jakby giełdowa i biznesowa, bo myślę, że jesteś chyba najbardziej odpowiednią osobą do udziału w tym podcaście poświęconym temu tematowi, bo masz zarówno doświadczenie, jeśli chodzi o kwestie wschodnie, jak i ten background giełdowy, zwłaszcza dotyczący spółek ukraińskich.
No to się już czerwienie. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Rzeczywiście jest tutaj mocne podłoże prywatne, zaczynając od tak naprawdę prehistorii, kiedy się jeszcze nie urodziłem, czyli urodziła się moja babcia. Moja babcia urodziła się w Gruzji, potem mieszkała na Wołyniu, który był, wiadomo, w części II Rzeszy Pospolitej, dziadek z kolei okolice Wołkowyska, więc mocne, że tak powiem, korzenie wschodnie po stronie rodzinnej. Prywatnie dodam, żona z Kazachstanu, z polskim pochodzeniem, ja też również studiowałem w Kazachstanie, bardzo dużo znajomych i przyjaciół z tego regionu, mówię regionu, bo to nie tylko Kazachstan, ale również z innych krajów, zarówno i z Rosji, też i z Ukrainy. I potem zawodowo 2006 rok, rozpoczęcie pracy dziennikarskiej w Parkiecie, potem w Rzeczpospolitej i tam się zajmowałem, zaczynałem od tematów wschodnich właśnie, ale z punktu widzenia gospodarczego, giełdowego. Tak się wtedy złożyło, że akurat pierwsze spółki ukraińskie zaczęły debiutować na GPW, potem warszawska giełda, gdzie również pracowałem przy pozyskiwaniu spółek, między innymi ukraińskich na warszawski parkiet, a potem praca w relacjach inwestorskich i w komunikacji i również współpraca ze spółkami ukraińskimi do dziś, a bardzo aktywna w latach 2011-13, oczywiście rok 14 trochę to zepsuł, bo wiemy, co się wtedy działo i spółki wtedy rzeczywiście miały inne zmartwienia, aniżeli komunikacja z inwestorami. Od 2 lat prowadzę też wideobloga, tak, na YouTubie ze wschodu.
Tak, którego ja od samego początku śledzę i oglądam i do tego zapraszamy wszystkich. Ale może zacznijmy od tego, że chciałbym dzisiaj właśnie podyskutować o tych kwestiach właśnie konfliktu w temacie gospodarczo-giełdowym. Tak, myślę, że nie unikniemy tego spojrzenia na spółki z polskiej giełdy, ukraińskie, ale nie tylko. Przeanalizowanie tego konfliktu z takiego bardziej szerszego spojrzenia gospodarczego. Ale zanim od tego zaczniemy, no to może spójrzmy na to tak szerzej, bo mam wrażenie, że w tych byłych republikach Związku Radzieckiego od jakiegoś czasu wrze. No bo właśnie śledzę twój kanał ten na YouTube od początku, odkąd go założyłeś i widzę, co publikujesz i wydaje mi się, że no jest kilka sytuacji kryzysowych w tym regionie, powiedzmy całym. W ostatnich 2 latach się wydarzyło ich dość sporo. I teraz pytanie jest, czy ja mam takie wrażenie tylko, czy rzeczywiście coś tam się niepokojącego dłuższego czasu dzieje?
Rzeczywiście tak jest. I to są dwa wspólne mianowniki tak naprawdę. Kanał zacząłem tworzyć, premiera jego była zaplanowana przed wyborami na Białorusi w 2020 roku i to nieprzypadkowo, bo no, były przypuszczenia, że to nie będą takie zwykłe wybory i nie zakończą się gładko, więc mieliśmy Białoruś, mieliśmy Kazachstan. Ostatnio to z takich medialnych przypadków, oczywiście Ukraina, Rosja, ale sporo też niedobrego dzieje się pomiędzy Kirgistanem a Tadżykistanem. Mieliśmy jeszcze wcześniej wojnę między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach. I teraz jeden mianownik. Zaczęło się dziać źle tak naprawdę w 2014 roku, kiedy zaczęły spadać ceny surowców energetycznych. To mocno wpłynęło na rosyjską gospodarkę, ale w efekcie też i na białoruską, oczywiście na ukraińską ze względu na konflikt, ale także na kazachską gospodarkę, co zaczęło prowadzić od tego czasu tak naprawdę do ubożenia społeczeństw i na Białorusi, i na Kazachstanie, pewnej takiej stagnacji, którą oczywiście w warunkach demokratycznych ona znajduje ujście znacząco wcześniej, tak, w formie protestów, ale w warunkach pewnych dyktatur, reżimów autorytarnych, jest to proces troszeczkę odciągnięty w czasie. No i tak się zdarzyło właśnie na Białorusi, bo to nie było tylko niezadowolenie jakby z rządów Łukaszenki, ale niezadowolenie po prostu sytuacji gospodarczej. Sprawa Kazachstanu jest o wiele bardziej skomplikowana, tutaj nie będę jakby jej rozwijał, ale ona też ma podłoże, oczywiście gospodarcze ma to podłoże niezadowolenia, tak, społecznego i to jest jakby jeden wspólny mianownik, a drugim takim wspólnym mianownikiem jest fakt, że wielu z tych dyktatorów, prezydentów, przywódców, którzy zajmowali swoje stanowiska od lat 90., starzeją się, tak, kończy się ta pewna epoka i ta wymiana pokoleniowa powoduje, że de facto pokazuje, że nie zostały stworzone trwałe systemy polityczne, są to systemy oparte na konkretnych jednostkach, przez co dochodzi do takich właśnie ruchów tektonicznych.
No ale wróćmy teraz do tego naszego regionu, do tych tematów nam bliższych, czyli Białorusi i Ukrainy. No bo tutaj mam wrażenie, że ten konflikt trochę się odbywa równolegle. Twoim zdaniem w ogóle to, co się dzieje na Białorusi z tym, co teraz się dzieje na Ukrainie, należy w jakimś tam stopniu wiązać, czy to są w ogóle dwa oddzielne tematy, nie mają żadnego ze sobą związku?
Znaczy, na pewno ma to związek wspólny w tej postaci, że Rosja walczy o zachowanie swoich wpływów i ta jej polityka, tak, związana z Białorusią, no była oczywista, bo Białoruś była najbardziej prorosyjskim krajem ze wszystkich byłych republik byłego Związku Radzieckiego, ale tak naprawdę z punktu widzenia strategicznego, no Białoruś, Rosja musiała zatrzymać Białoruś, tak, jeżeli chciała w ogóle o czymś myśleć, o statusie nawet mocarstwa regionalnego, bo w Rosji już dawno zapomnieli, że nie są mocarstwem światowym po rozpadzie Związku Radzieckiego, ale do statusu mocarstwa takiego regionalnego aspirują. No i kwestia Ukrainy. Oczywiście w 2014 roku jednak cała operacja, pomimo że wydawało się, że zdobyli Krym, że wywołali zamieszanie na Donbasie, to jednak operacja Nowa Rosja czyli tworzenia tych republik, zakończyła się fiaskiem. I nie można mówić, że Rosjanie wtedy odnieśli sukces. To był, powiedzmy, taki sukces połowiczny, albo nawet w 25%. I de facto no, Ukraina zaczęła bardziej mocno płynąć niż kiedykolwiek, mocniej niż kiedykolwiek płynąć w stronę integracji z NATO. No bo integracja z Unią Europejską to, powiedzmy, to jest jakiś political fiction, tylko bardziej na słowach, tak, na deklaracjach pewnych polityków, ale jeżeli chodzi o taką integrację ze strukturami NATO, no to zaczął się rzeczywiście pewien proces. No na to sobie Rosja z NATO nie mogła oczywiście pozwolić, więc to jest wspólny mianownik, natomiast specyfika jakby tych procesów wewnętrzna, no jest już inna, tak? Białoruś i Ukraina to są dwa zupełnie różne systemy polityczne i sposób jakby tych czynników lokalnych, ich specyfika jest zupełnie inna i trzeba na nie patrzeć oddzielnie.
Skoro mówisz, że w 2014 roku no nie do końca im się udało osiągnąć cele, które chcieli osiągnąć, mam tutaj na myśli Rosję na Ukrainie, no to moje pytanie jest takie, po co wrócili do tego tematu? Jeżeli wtedy się nie udało, to mnie zastanawia dzisiaj, po co nagle wrócił temat Ukrainy, po co wrócił temat eskalacji konfliktu zbrojnego, skoro wydaje się, że dzisiaj Ukraina jest dużo lepiej do tego przygotowana. No i jeżeli wtedy się nie udało, to w tej chwili wydaje mi się, że to prawdopodobieństwo sukcesu jest dużo mniejsze.
Podstawowe pytanie, jakie sobie musimy postawić, to jest, jakie cele chce zrealizować Rosja? Bo tutaj w tej debacie publicznej powstają różne cele, tak? Niektórzy mówią o okupacji, o zagarnięciu tego państwa. Mam na myśli fizycznym, tak, czyli w jakiś sposób wchłonięciu struktury Federacji Rosyjskiej lub państwa związkowego jakiejś organizacji. I tak naprawdę rzadko się skupiamy, co jest tym celem ostatecznym. A tym celem, może nie ostatecznym, średnioterminowym, tak, jest fakt, aby powstrzymać Ukrainę od integracji ze strukturami transatlantyckimi. I żeby Ukraina znowu dryfowała w sferze wpływów WNP, czyli tak jak to było trochę za rządów Janukowycza, czyli okej, prowadzimy proces integracji europejskiej, rozmów z NATO, on się bardzo ślimaczy, a jednocześnie współpracujemy z Rosją i mamy tam dosyć bogate wpływy, czyli znowu powrót w orbitę. W 2014 roku zrozumieli, że pewna realizacja idei tego państwa, nowa Rosja, powstawanie republik, no niestety zakończyła się, niestety dla nich, niestety dla nas, dla Ukrainy, zakończyła się fiaskiem i przystąpili, że trzeba do tego podejść w inny sposób. Oczywiście mówię tutaj swój pogląd, bo pogląd, który wyraża się w debacie publicznej, jest to, że Rosja zbiera wojska po to, aby przeprowadzić otwartą agresję w pełnej skali, tak? I tutaj od razu zaznaczę, tak, że wszystko to, co mówię, opiera się na poglądzie, że ja uważam, i to już w listopadzie mówiłem, gdy pojawiła się ta informacja, że tej agresji w pełnej skali nie będzie, tak? Bo ona wprost godzi w interesy Rosji, ale nie tylko Rosji, klanu, który pozostaje przy władzy, wprost interesom Putina. Rosja będzie chciała zaszkodzić Ukrainie w inny sposób, no i ten inny sposób próbuje, tak? Dlaczego się dzieje to akurat teraz? Dzieje się tak naprawdę to od 12 miesięcy, bo zwróćmy uwagę, że gromadzenie wojsk zaczęło się w lutym 2021 roku. Pierwsze ćwiczenia, które doprowadziły do reakcji na rynkach kapitałowych, miały miejsce w kwietniu 2021 roku. Wtedy odwołanie właśnie przez decyzję Siergieja Szojgu niektórych wojsk, niektórych, doprowadziło do odreagowania i zapomnieliśmy o tej sytuacji, ale tak naprawdę kilkadziesiąt tysięcy wojsk zostało na granicach, nie zostały one w pełni wycofane i znowu powrócili do pewnej sytuacji. Na to się składa parę rzeczy. Nie zapominajmy, że Rosja dosyć mocno zaczęła obrywać za Nawalnego też, tak?
No tak.
Było ciśnienie też na siły prorosyjskie właśnie w pierwszym kwartale 2021 roku, bo zawieszono licencję na telewizje prorosyjskie, mocne ciśnienie na opozycję prorosyjską. Ja tutaj zwrócę jedną uwagę na taki fakt. Rok temu, 12 miesięcy, pierwsze miejsce w sondażach zajmowała właśnie partia prorosyjska. W sondażach
na Ukrainie.
Na Ukrainie, wyborów parlamentarnych, opozycyjna platforma za życie. Oczywiście to się teraz zmieniło, ale taka była rzeczywistość.
żeby tutaj jeszcze uporządkować, bo myślę, że te kwestie, które już tutaj zacząłeś, jeszcze będziemy powtarzać, ale ja się spotkałem z taką tezą, to zwłaszcza Piotr Maciążek jest wyznawcą trochę tej tezy, którym możecie posłuchać oczywiście podcasty na naszym całym kanale, że Rosję jakby przeraża wizja transformacji energetycznej w Europie i odejścia całkowitego od tych paliw kopalnianych i w tej chwili jakby wyczuła taką okazję do tego, żeby wszystkimi swoimi działaniami może w jakiś tam sposób wydłużyć te życie trochę paliw kopalnianych w Europie i trochę sobie kupić czasu na przygotowanie sobie swojej gospodarki no, do całkowitej transformacji. No bo wyobraźmy sobie, kim by była dzisiaj Rosja, nie wiem, bez eksportu ropy czy gazu do Europy. No to mówimy o po prostu zapaści gospodarczej.
No mam nadzieję, że o tym jeszcze będziemy rozmawiać, że Rosja to nie tylko ropa i gaz, bo to jest gospodarka surowcowa, ale nie tylko na tych surowcach energetycznych oparta. Ta teza jest bardzo logiczna. Pytanie, czy wyznają ją Rosjanie, w sensie, czy jest na tyle długoterminowe myślenie. Na pewno są świadomi tych zagrożeń, natomiast to działanie, które jest prowadzone, wydaje mi się, że jest bardziej krótko i średnioterminowe i nie jest konkretnie też powiązane z realizacją stricte interesów gospodarczych. Ale tak naprawdę spojrzymy na lata 90. i 2000, to Rosja systematycznie, jeżeli chodzi o tą tradycyjną strefę wpływów, traci, tak? Sytuacja na Białorusi pokazała, że w bardzo krytycznym miejscu może się im wymknąć to spod kontroli, więc powalczenie o tą flankę zachodnią no, jest jednym z takich strategicznych celów, by liczyć się w tej grze, tak naprawdę grze o ekipy rządzącej. Tak, bo całe, powiedzmy, poparcie dla, ja mówię ekipy Putina, tak, bo Putin, wbrew pozorom, to nie jest władca, który samodzielnie tylko podejmuje decyzje, jest pewnym parasolem dla różnych grup interesów i jest tym parasolem, ta grupa interesów rządzi, póki cały organizm się posuwa po prostu do przodu. Jesteśmy świadomi wszystkich problemów strukturalnych rosyjskiej gospodarki, problemów społecznych i to jest taki po prostu organizm, który musi zawsze stosować ucieczkę do przodu. Tutaj nie będziemy pewnie rozmawiali, bo jest daleko, ale jest cała przestrzeń przecież w Azji Środkowej, która przez 20 lat czasów bytności Ameryki w Afganistanie była uwolniona od wszelkich takich problemów charakterystycznych dla tego regionu i Rosja w zasadzie się nie musiała w ogóle przejmować tym miejscem, a ta sytuacja się właśnie zmieniła i to, co się działo w Kazachstanie, co się działo w Kirgistanie i Tadżykistanie w styczniu też, co się będzie działo w Tadżykistanie i Turkmenistanie zapewnie w tym roku przysporzyje bardzo dużych problemów, wbrew pozorom większych niż sytuacja z Ukrainą.
Co tak naprawdę Rosjanie by zyskali na rozpoczęciu takiego otwartego konfliktu na Ukrainie? No bo wydaje mi się, że taki scenariusz a la aneksja Krymu, że przejmujemy, wszyscy mówią, że teraz jesteśmy Rosją, wydaje się mało prawdopodobny i w takim scenariuszu zbrojnym, czysto zbrojnym, naprawdę chyba czekałby poważny konflikt, jeśli chodzi o Ukrainę. Gdyby się rozpoczął i co oni by tak naprawdę na tym skorzystali, oprócz tego, żeby musieli bić się na wojnie?
Szczerze powiedziawszy, ja nie widzę żadnych korzyści. A widzę mnóstwo zagrożeń i to nawet nie gospodarczych, wprost politycznych. Musimy pamiętać, że schyłek Związku Radzieckiego to była wojna w Afganistanie, która wywołała duży, nie tyle co sprzeciw, ale rozgoryczenie w społeczeństwie i wejście na Ukrainę, takie otwarty konflikt w tej sytuacji, gdy mamy tak przygotowaną armię ukraińską, już doświadczoną w działaniach wojennych, spowodowałoby, że Rosja nie zrealizowałaby Blitzkriegu, jaki był w Gruzji tam w 2008 roku, czy operacji, którą zrobili w Kazachstanie, która tak naprawdę miała pewien charakter taki wizerunkowy niż rzeczywiście wojskowy, zaangażowałaby się w konflikt, który doszłoby do poważnych strat ludzkich. A w oczach wielu ludzi, tych, którzy popierają Rosjan w Rosji, no Putin jest pewnym synonimem człowieka sukcesu, który wyciągnął państwo z bagna tych lat 90. Lata 90. na terenie byłego Związku Radzieckiego to jest okres zupełnie inaczej postrzegany niż w Polsce, tak? To jest okres upadku I dla nich Putin wyciągnął z tego bagna. I to nie znaczy, oczywiście nie patrzą na te rzeczy związane z nieprzestrzeganiem praw człowieka, z różnymi sytuacjami też gospodarczymi. Dla wielu ludzi rzeczywiście to jest synonim człowieka sukcesu, który sprawia, że to państwo w końcu zaczęło gdzieś upadmiotawiać się na też arenie międzynarodowym. To jest bardzo ważne dla Rosji, zwykłych Rosjan. I teraz sytuacja, w której on ponosi klęskę albo wchodzi, nawet nie klęskę, wchodzi w konflikt, który zbyt długo trwa, gdzie giną ludzie, są przewożone cynkowe trumny do Rosji, sprawia, że ten Putin popełnił błąd. Ten idzie gdzieś nie w tym kierunku, tak? I to jest groźne dla niego. I oczywiście też to jest taka pewna metafora, tak? Ale to też przekładałoby się na grupy interesu, tak? Że rozpętaliśmy wojnę, z której mamy sankcje, tak? Gospodarczo
tracimy. Same problemy.
Politycznie na tym tracimy. No i co z tego, że gdzieś tam przesunęliśmy się na Ukrainie, mamy jakieś tereny.
Donbas na przykład zajęte. Zajmiemy.
No, dokładnie.
I tutaj właśnie dochodzimy do kwestii, która mi się wydaje, że jest najbardziej prawdopodobna, że może tak naprawdę chodzi o jakąś taką destabilizację sytuacji politycznej na Ukrainie i doprowadzenie do takiego splotu wydarzeń, w którym ma szansę wygrać jakaś władza na Ukrainie, która bardziej przychylnie patrzy w stronę Moskwy, a nie jest taka prozachodnia, jak wydaje mi się do tej pory był kierunek, jeśli chodzi o rządzących na Ukrainie.
Ja nie ukrywam, że jestem zwolennikiem tej tezy, czyli grania Rosji na destabilizację wewnętrzną. Teraz jest bardzo dobra sytuacja polityczna dla tego typu działań, ponieważ rządząca partia, Sługa Narodu, prezydent Wołodymyr Zełenski również wywodzi się z tej partii, jest też założycielem, tak, duchem, de facto utraciła większość w Wierchownej Radzie. Ma problem z przegłosowaniem wielu ustaw, więc nie mamy lidera, jeżeli chodzi o partię polityczną. Druga partia, w zasadzie teraz pierwsza, bo ona prowadzi w sondażach, Europejska Solidarność, czyli partia prowadzona przez Petra Poroszenkę, byłego prezydenta, zdobywa teraz popularność, między innymi na fali zbliżającego się, prawda, w mediach, a może w rzeczywistości, konfliktu z Rosją, bo to jest takie ugrupowanie z tych większych o takim profilu najbardziej patriotycznym. Ale jest problem, bo Poroszenko nie ma dużej zdolności koalicyjnej. On ma spory elektorat negatywny, więc nie dogada się ze Sługą Narodów, nie dogada się raczej z Batkiwszyną, czyli z Julią Tymoszenko, i nie dogada się też z opozycją prorosyjską, bo taka jest i w postaci niejednej partii. Głównie reprezentuje ją opozycyjna Platforma za Życie. To są takie różne niedobitki, zbitki z dawnej Partii Regionów, ale ich poparcie waha się, jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie miesiące tylko, między 10 a 15%. Jak mówiłem, w pierwszym kwartale ubiegłego roku mieli pierwszą pozycję w sondażach. Natomiast tworzą się też nowe projekty, bo wszyscy są świadomi, że ta opozycyjna Platforma za Życie to jest elektorat głównie taki, powiedzmy, starszy, bardziej tradycyjny. I tworzy się na przykład projekt partii Nasi, Jewginija Murawieja, który był między innymi oskarżony przez Guardiana, że to on będzie właśnie tym prezydentem postawionym przez Rosjan. Tutaj jest ciekawa historia, bo to między innymi mógł sprowokować jeden z takich oligarchów, Dmitrij Firtasz, który tworzy też opozycyjną Platformę za Życie i trochę rywalizuje z tym Murawiewem, a on ma kontakty wśród brytyjskich konserwatystów, więc mógł między innymi taki temat też zapodać, ale jest szereg partii na przykład, które pozycjonują się jako proeuropejskie, a będą skłonne dogadać się z tą jawnie prorosyjską opozycją. Mam tutaj na myśli taki projekt Anatolija Szeria. On na razie pozostaje poniżej progu wyborczego, ale w niektórych sondażach przekracza ten próg. I to jest partia, powiedzmy, takiego protestu, partia młodych, założona przez blogera, dziennikarza, który sprzeciwiał się Janukowyczowi, Poroszence, ale on otwarcie przyznaje, że on jest gotowy rozmawiać i oczywiście nie lubi się Zełenskim. I mamy jeszcze taki projekt jak partia Dmitrija Razumkowa. Ja nie mówię, że jest to partia prorosyjska, bo to było bardzo duże uproszczenie. To jest był jeden z bliskich współpracowników obecnego prezydenta Zełenskiego, był w partii Słudzy Narodów, był przewodniczącym parlamentu i jesienią zaczął zakładać swój projekt, który generalnie ma poparcie pomiędzy tam 7-10% w sondażach, ale uwaga, jako prezydent mógłby wygrać z Zelenskim, ponieważ on reprezentuje taki elektorat umiarkowany, znaczy łączy trochę ten wschód, południe, zachodem, centrum. I to jest kandydat, który w jakiś sposób mógłby satysfakcjonować, z którym mogłaby rozmawiać Moskwa. Nie mówię, że jest to jakby ich człowiek, bo to jest bardzo duże uproszczenie, ale mamy teraz na scenie układankę, gdzie jeżeli rzucimy iskrę w postaci protestów, a te protesty trwają tak naprawdę w grudniu, w styczniu, na różnym tle protestują mali przedsiębiorcy, protestują zwolennicy Poroszenko, protestują antyszczepionkowcy, protestowali narodowcy. Tak naprawdę to podłoże jest, rzucić iskrę, wybory przedterminowe i być może uda nam się doprowadzić też siły prorosyjskie do rządu, które będą negocjowały w stronę jednak realizowania porozumień mińskich, tak, które przewidują uchwalenie specjalnego statusu dla Donbasu, uchwalenie wyborów, czyli Donbas wchodzi w skład Ukrainy, ale na specjalnych prawach, czyli de facto Rosja tym samym blokuje Ukrainę od wejścia do struktur NATO lub jakichkolwiek rozmów o integracji z Unią Europejską.
Czyli rozumiem, że twoja teza jest taka, że raczej szans na jakiś taki rząd typowo prorosyjski jest mało prawdopodobne, jakby taki scenariusz, ale stworzenie jakiegoś takiego rządu środka, który próbuje, jak to ładnie powiedziałeś, połączyć wschód z zachodem, no jest realne, żeby coś takiego skonstruować.
Jest realne, bo sama postać prezydenta Zelenskiego, jak sobie spojrzymy, skąd wywodził się jego elektorat, geografię wyborczą elektoratu Zelenskiego, to widzimy, że elektorat prorosyjski mocno na niego zagłosował, tak, w 2019 roku, bo on w Cuglach wygrał w tej drugiej turze z Poroszenko, bo to był wtedy postrzegany jako taki tak zwany kandydat pokoju. On zaprowadzi pokój na Donbasie i dogada się z Rosją. Tak jak go wówczas postrzegali, ludzie byli zmęczeni tym konfliktem, tym ciągłymi kłótniami, chcieli rozwiązania takich zwykłych problemów społecznych, no i wiadomo też gospodarczych.
Twoim zdaniem Zachód reaguje adekwatnie do tego, co się dzieje na Ukrainie? Czy mógłby zrobić coś więcej, coś inaczej?
Że na pewno na plus jest to, że Zachód reaguje zdecydowanie, tak? I jest to inna reakcja niż w 2014 roku, gdzie tak naprawdę jedynie jakieś słowa oburzenia, no były oczywiście sankcje, ale ta reakcja jest niewspółmierna. Natomiast co mógłby zrobić lepiej? Wydarzenia ostatnich dni uważam, że odbiją się dosyć dużą skazą na relacjach odbioru też Stanów Zjednoczonych, całego powiedzmy tego obozu anglosaskiego na Ukrainie. Sytuacja przeniesienia ambasady do Lwowa. Sam już prezydent Ukrainy powiedział, że to był duży błąd, tak? Bo to niejako powiedzieli, że okej, no Kijów będzie stracony i tak naprawdę gdzieś ten ośrodek władzy przesunie się do Lwowa. No sami zakreślili pewnym tym działaniem scenariusz, co jest wizerunkowo bolesne, z punktu widzenia logicznego jest zrozumiałe, więc to są takie pewne błędy dyplomatyczne względem Ukrainy, tak naprawdę budowania z nimi relacji, bo w ostatnim czasie mamy dychotomię jednak między przekazem, który buduje obóz prezydenta, rząd ukraiński, a przekaz, który buduje administracja amerykańska czy też brytyjska, bo tutaj mamy taki jeden blok. I to, co można byłoby zrobić lepiej, bo jednak ukraińska gospodarka jest w fazie reform i mocno też podatna na różne sygnały, rekomendacje z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to stymulować szybsze zmiany w momencie powstania wtedy nowego rządu w 2019 roku, bo ja wtedy też tak patrzyłem, że albo naprawdę zadarzy się coś rewolucyjnego w gospodarce, prawodawstwie i bardzo szybko, albo niestety Zieleński wejdzie w te same problemy, co każdy inny prezydent by wszedł, próbując realizować to w okresie długoterminowym. Więc to są te jakby kwestie, gdzie można byłoby rzeczywiście zadziałać lepiej. Mówię realnie, bo tezy o tym, o wprowadzaniu wojsk, tak, i teraz gdzieś tam jakimś na szybkim
przyjmowaniu
Ukrainy na to tak naprawdę rzeczywiście prowadziłoby do bardzo dużego globalnego konfliktu. To szczególnie w naszym interesie nie jest podgrzewanie takiego zagrożenia w tym regionie.
Z tego, co mówisz, jakby rysuje mi się taki obraz, że no trochę te cele Rosjan się realizują, no bo no, te przeniesienia ambasady, takie sygnały płyną w stronę Ukraińców, że ten Zachód was trochę zostawia, tak? Jakby nie wspiera tak do końca i wydaje mi się, że z punktu widzenia jakby tej narracji, którą Rosjanie próbują narzucić, zobaczcie, oni was zostawiają, lepiej dogadajcie się z nami, uspokójmy sytuację, no jak najbardziej mogą być osiągnięte i jakby ten status quo, czyli pozostawienie Ukrainy tam, gdzie jest, no chyba jest do osiągnięcia.
Zaraz,
jakby utrzymując taki konflikt, napięcie i tak naprawdę nie wystrzeliwując za niejednej armaty.
Zaraz nas tutaj słuchacze oskarżą o kremlowską retorykę, tak, że siejemy, no ale rzeczywiście tak jest, że oni takiej retoryki teraz używają, no bo te gesty były niefortunne, tak?
No ale no wiesz, no to co wygaduje Biden, przepraszam bardzo, czasami, no to przecież to no, nie da się tego słuchać, no to są naprawdę ewidentnie, albo on ma cały czas słaby dzień za każdym razem jak przemawia na temat Ukrainy, albo ewidentnie jest nieprzygotowany, no i to naprawdę te rzeczy, które on wypowiada, no to są straszne, dlatego się strasznie źle słucha.
Rosja w to gra, ja mam oczywiście taką swoją teorię, ale ona nie jest niczym potwierdzona, to jest hipoteza, nie posiadam takiej wiedzy i mam nadzieję, że nigdy nie będę takiej wiedzy posiadał do takich źródeł, ale w piątek, jak się wydarzyła ta sytuacja, tak, że zaczęto wysyłać rekomendacje do wycofania swoich obywateli i innych placówek dyplomatycznych, innych krajów niż z bloku AUKUS, to zacząłem myśleć, że ale to może jednak się wydarzy inaczej, ale chwila, że tak powiem, takiego zastanowienia i pomyślałem sobie, a może rzeczywiście ten rozkaz padł? Natomiast padł w taki sposób, aby został przechwycony przez amerykański wywiad. Bo ewidentnie to, co obserwowaliśmy przez weekend, tak, w piątek, było efektem, że był blok cały był w posiadaniu twardych informacji o tym, że ta agresja zaraz nastąpi. To nie był blef, tak? Tego typu działania nie są prowadzone jako blef. I Rosja w tym momencie pokazuje, no to zresztą można sobie prześledzić ich serwisy, telewizję, no zobaczcie, no ośmieszyli się, to nawet rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedziała, że jest to dzień największej porażki propagandowej amerykańskiej, propagandy wojny, tak, że 15 lutego wejdzie do historii i pokazują, że nie ma tak naprawdę zagrożenia, grają na podział Europy, bo już widzimy, Węgry mówią co innego, Słowacja też się waha, Bułgaria też, w Chorwacji też są dyskusje, za chwilę Austria, w Austrii też są głosy, że chcemy spokoju. Za chwilę Włochy, Hiszpania, tak? I Francja, tak? Które są bardziej tutaj skłonne do kompromisu. Ta cała sytuacja będzie grała na rozbicie jednak jedności Unii Europejskiej, która została wypracowana w jakiś tam sposób w ostatnich tygodniach i to była w styczniu, można powiedzieć, że Putin odniósł taką porażkę dyplomatyczną, ale teraz się odgrywa. No i zobaczymy, jaki będzie kolejny cios.
Przejdźmy może do tematów giełdowo-gospodarczych. Co tak naprawdę scenariusz wojny lub takiego no, cały czas utrzymującego się napięcia, takiej sytuacji patowej by oznaczał dla gospodarki naszych, zwłaszcza wschodnich sąsiadów, mam tu na myśli Ukrainę.
Bo rozgraniczmy właśnie scenariusz napięcia i scenariusz wojny. Mhm. Scenariusz wojny, tutaj pojawiają się analizy, tak, tutaj banków inwestycyjnych, szczególnie dotyczących, co się stanie w momencie odłączenia od SWIFT-u czy sankcji, no to jednoznacznie prognozują recesję na ten rok, no i dosyć głęboką, bo powyżej 4%, 4% recesję, spadek gospodarki w przyszłym roku. I to na pewno byłby problem dla Rosji, ale myślę, że to nie byłby aż tak duży problem dla rosyjskiego społeczeństwa. Pytanie o Ukrainę. No na pewno to by się mocno odbiło na kwestiach walutowych, bo gospodarczo musimy pamiętać, że Ukraina przez 8 lat odrobiła bardzo dużą pracę i w dużym stopniu uniezależniła się od rosyjskiej gospodarki. Tak? Ten eksport jest już na poziomie poniżej 10%, tak?
Czyli
do Rosji. Więc to jest bardziej zagrożenie takie typowe, jak dla kraju pozostającego w konflikcie, czyli ograniczony napływ inwestycji zagranicznych, finansowania dla spółek. No i z punktu widzenia giełdowego, to musielibyśmy patrzeć wtedy na wahania waluty, bo przez analogię do 2014 roku i 15, zwróćmy uwagę, że wtedy hrywna potaniała w ciągu 12 miesięcy aż trzykrotnie. trzykrotnie, co sprawiło, że spółki, które są notowane, czy to w Londynie, czy w Warszawie, to są spółki holdingowe, tak, zarejestrowane za granicą, ale spółki zależne działają na mocy prawa ukraińskiego i według ukraińskich standardów, więc raportują w hrywnie. Przy konwersji wyników skonsolidowanych ta hrywna była konwertowana albo na dolar, albo na euro, powstawała bardzo duża strata księgowa, ujemne kapitały, co sprawiało problemy wówczas z finansowaniem. No teraz jak widzimy jednak te wahania hrywny, pomimo że no na wykresie powiedzmy rocznym one mogą wydawać się spore, no to z perspektywy tego, co się działo w 2014 roku, to zupełnie nie mówimy o takich zmianach, tak? Natomiast jeżeli wyobraźmy sobie hipotetycznie, tak, dochodzi do bombardowania, próby zajęcia, ten scenariusz takich mocnych wahań się realizuje, ale też trzeba pamiętać, że ten gorący moment wojny, on w obecnych konfliktach, jak sobie zobaczymy, nie wiem, co się działo w Gruzji, czy czasem nawet w Izraelu, czy nawet między Armenią a Azerbejdżanem, to są epizody kilkutygodniowe, tak? Taki gorący wojny.
Skoro mówisz, że Ukraina mocno się uniezależniła od jakby gospodarki rosyjskiej przez ostatnie 10 lat, to co tak naprawdę Rosja oprócz spokoju, ustabilizowanej sytuacji jest w stanie zaoferować gospodarczo Ukrainie? Bo ja się zastanawiam, wiesz, no jednak oprócz spokoju liczą się też pieniądze. Co mogą oni rzeczywiście zaoferować realnie Ukrainie, żeby ona trochę zwolniła przynajmniej ten marsz ku zachodowi?
No myślę, że tutaj podstawowa sprawa, tańsze nośniki energetyczne. Warto spojrzeć, po jakiej cenie zakupuje gaz Białoruś od Rosji, po jakiej cenie zakupowała Ukraina jeszcze za czasów Janukowycza i próby wyobrazić sobie, że byłaby to w miarę gdzieś tam może nie bardzo dumpingowa cena, ale jednak na warunkach partnerskich. No i to na pewno by dodało paliwa, no bo jednak to jest gospodarka wciąż mocno oparta na zużyciu surowców energetycznych, gdzie przemysł, ale również rolnictwo stanowi dużą rolę w tej gospodarce. Więc myślę, że z takich pierwszych i soczystych to byłby główny jakby taki nie tyle co prezent, ale możliwość zaoferowania czegoś, jeżeli mówimy, co mogłaby Rosja
taka
zaoferować.
Marchewka, taka.
Tak jest. Ale nie wiem, czy ludzie jako ludzie by się na to kupili. Nie?
Masz kontakt ze spółkami z Ukrainy do dzisiaj. No, tak jak tutaj już mówiliśmy, trochę znasz jakby firm i spółek z tamtego regionu. Nie wiem, jak masz kontakt, to co oni mówią? Jakie oni scenariusze w ogóle przygotowują kryzysowe na wypadek rozwoju różnych wydarzeń, jakie mogą się w najbliższym czasie zrealizować?
Tak, rzeczywiście ten kontakt mam. Ja też byłem na Ukrainie w tych takich najtrudniejszych czasach. W 2015 roku, w lutym, kiedy trwały walki o tak zwanym debalcyckim katle, czyli miejscowości Debalcewo koło Donbasu, to powiedzmy był taki moment najbardziej krwawych walk, takiej największej depresji społecznej, kiedy rzeczywiście można było odczuć, czym jest wojna. Od tego czasu spółki się bardzo dużo nauczyły. Po pierwsze funkcjonowania w atmosferze ciągłego zagrożenia konfliktem militarnym, bo przez 8 lat tak rzeczywiście jest, wojna na Donbasie się toczy i były różne momenty eskalacji, ale to nie jest tak, że tam jest cisza, dochodzi tak do ofiar, ostrzałów, a to się dzieje na Donbasie, tak, gdzieś w rejonie linii frontu, natomiast są cały czas świadomi. I to, co mówią teraz, działamy jak działamy, rozwijamy się, jeżeli chodzi o te spółki rolnicze, to z dużym optymizmem patrzą na ceny surowców, na też powiedzmy warunki pogodowe, które panowały w tych ostatnich miesiącach, no bo mieliśmy jesienią zasianie zbóż ozimych, tak, teraz przygotowanie do kampanii siewnej, wiele z nich już jest przygotowanych w pełni do tej kampanii, jeżeli chodzi o zakup środków ochrony roślin, nawozów, to jest jeden jakby z wymiarów przygotowania, czyli powiedzmy taka stabilność finansowa, bo szczególnie w biznesach rolnych, tak, mówimy o tym, że tak naprawdę spółka potrzebuje sporo tego kapitału obrotowego zawsze w pierwszym kwartale na zakup tych wszystkich środków, koniec czwartego, pierwszy kwartał i to jest też pewna zawsze wymiana maszyn rolniczych, więc to jest, powiedzmy, z jednej strony stabilność finansowa, dwa, przygotowanie informatyczne. Nie jest tajemnicą Poliszynela, to się cały czas przewija, że zagrożenie cyberatakami staje się coraz bardziej powszechne i na to muszą być przygotowani, i to nie tylko w tym przypadku, a nie teraz. Pewnych takich procedur wewnętrznych, wsparcia też pracowników, no bo wtedy mieliśmy sytuację, kiedy szczególnie specjaliści w zakresie IT, telekomunikacji, różni inżynierowie właśnie wtedy byli wzywani na front, tak? To tej klasy ludzie, informatycy, którzy mieli właśnie pomóc w realizacji systemów łączności, no, przygotowaniu tutaj pewnych procedur, tak? Wsparcia rodzin. Więc oni nie bagatelizują tego oczywiście problemu. Nie działają tak, że nic się nie stanie, tak? Są gotowi na różne scenariusze, natomiast jest pełen spokój. Praca jak zawsze, praca nad rozwojem i raczej optymistyczne spojrzenie w przyszłość, ale jest gotowość do różnych wariantów.
No tak, no bo warto tutaj zaznaczyć, że generalnie spółki surowcowe, również te ukraińskie notowane na polskiej giełdzie, ale i też te w Rosji, no mają za sobą dobry okres. Czy tam sektor bankowy, czy właśnie spółki rolnicze, czy spółki surowcowe, no to są wszystko spółki, które przez ten ostatni rok, półtorej roku, nawet może dwa lata, można powiedzieć, z krótką przerwą na COVID, na tą panikę covidową, no mają za sobą bardzo dobry okres. I dzisiaj, jeżeli tak popatrzymy sobie na polską giełdę i popatrzymy sobie na wyceny tych spółek względem generowanych przez nie zysków i prognoz na przyszły rok, jeżeli oczywiście nie zrealizuje się czarny scenariusz, no to one są wyceniane ultra nisko. No tam są niektóre spółki na polskiej giełdzie ukraińskiej są wyceniane razy 1,5 raza roczne zyski, tak? Więc to są po prostu poziomy, które no we współczesnych finansach, współczesnych inwestycjach giełdowych raczej rzadko są widziane.
Rzadko są widziane i zawsze się wydaje, że kurczę, to musi być chyba niesamowicie fajna okazja inwestycyjna. Znaczy generalnie Ukraina, Rosja też, ale Ukraina bardziej, była notowana z bardzo dużym dyskontem. To dyskonto geopolityczne było widoczne, więc wskaźnik cena do zysku 5-6, powiedzmy, jest takim standardowym dla dobrych spółek ukraińskich, no ale mówimy o sytuacji, gdy ten wskaźnik jest dwukrotnie niższy. I teraz sobie porównajmy, co się działo w 2014, bo wbrew pozorom ta sytuacja była wiele trudniejsza. Powiedzmy sobie tak, wiemy, co się działo na rynku walutowym, ale została odłączona część kraju, tak? Czyli były spółki, między innymi KSG Agro, tak? Które miały aktywa na Krymie i nagle znalazły się w innej rzeczywistości. Coal Energy, tak? Miało część kopalni właśnie po stronie tych republik separatystycznych, tak? To tam z raportów Agrotonu też widzimy, jaka ciężka była ta praca, więc odłączenie pod względem prawnym części terytoriów było o wiele gorsze. Dwa, stan finansów publicznych ukraińskich był o wiele gorszy. Poziom rezerw był międzynarodowych w złocie i w walucie w Ukrainie był dwukrotnie niższy. No, państwo było generalnie naprawdę w stanie rozpadu i te ryzyka wówczas wbrew pozorom były większe. Nie mówiło się może tyle o tej agresji, ponieważ działo się wtedy równocześnie wiele rzeczy. Rosjanie zajęli Krym, nagle płonie Donieck, płonie Ługańsk, Chrywna się wali. Oczywiście pamiętam ze spotkań z inwestorami ciągłe pytanie, a co zrobicie, jeżeli Rosjanie zajmą Odessę, jeżeli zajmą Kijów? Pojawiały się tego typu pytania, one się nie pojawiały może w przestrzeni medialnej, ale uważam, że wtedy sytuacja była wiele gorsza. Ukraina jako spółki, jako biznes, ale też jako państwo jest znacznie lepiej przygotowana do takiego starcia niż wtedy.
Które ukraińskie spółki są najbardziej odporne na ewentualne ryzyko wybuchu konfliktu, a które są najbardziej na nie narażone?
Myślę, że to w jakiś sposób naprowadziłem, mapa. Tak? To z jednej strony mapa geograficzna, to jest oczywiste, czyli tam, gdzie mamy aktywa położone blisko terenów zagrożonych albo takim intensywnym teatrem działań wojennych, albo też fizycznym odłączeniem. No, tu mieliśmy przykład KSG Agro, który teraz koncentruje się na działalności w Dniepropetrowskim, w Dnipro de facto, bo to była zmiana nazwy, obwodzie, więc te zagrożenia jakby zmalały, no ale mamy Call Energy, mamy Agroton, które działają bardzo blisko potencjalnego tak naprawdę teatru działań wojennych i to mówimy o teatrze działań wojennych nawet w momencie, kiedy nie dojdzie do pełnej eskalacji, tak? No bo tutaj przypomnę, że w tej teorii, którą ja prezentuję, tak, że okej, pełnej agresji nie będzie, ale eskalacja konfliktu na Donbasie jest bardzo prawdopodobna, tak? No bo to jest element, powiedzmy, upokorzenia Ukrainy. Ukraińskie wojska będą związane na innych granicach, nie będą mogły się stricte tak zaangażować na Donbasie. Więc mamy mapę geograficzną, ale mamy też mapę, może nie mapę, ale kwestie finansowe, tak? Czyli taką, jak w każdej sytuacji, jak patrzymy, czy spółka jest zdrowa finansowa, gdy analizujemy sobie wskaźnik dług netto do EBITDA, w jaki sposób jest zadłużona, tak? Więc pod tym względem wyłaniają nam się podmioty i gdzieś tam widać, że Kernel, Astarta, IMC, no to są te najbardziej, powiedzmy, jakościowe spółki. Przy przypadku Astarty to zadłużenie, no jest trochę większe niż w przypadku Kernela czy IMC, no ale jest ono na takim, powiedzmy, zarządzalnym poziomie, tak? No, w przypadku reszty spółek można naprawdę osiągać ciekawe stopy zwrotu, no ale to jest już duża spekulacja. No, tutaj Milkiland jest w trakcie fazy restrukturyzacji tego zadłużenia finansowego, natomiast tam dochodzi do dużych rzeczywiście wahań, tak? Na przykład Milkilandu, czy Agrotonu, czy Call Energy, tak? Te wahania są niższe w przypadku tych trzech pierwszych spółek, o których wspomniałem, no ale ta sytuacja, która miała miejsce w ostatnich dniach i dzisiejsze zamknięcie sesji pokazały, że tam również kilkunastoprocentowe stopy zwrotu na sesji potrafią się zadziać. Tak?
A co z innymi spółkami z polskiej giełdy? No bo część nawet naszych polskich firm prowadzi biznesy w tamtym regionie. Myślisz, że to jest dla nich jakieś ryzyko, zagrożenie, czy to raczej nie jest nic istotnego i ważnego?
Czy ja to raczej widzę takie bardzo makroekonomiczne ryzyka, ale one nie są zupełnie odkrywcze, czyli dla tych, którzy są obecni na rynku wewnętrznym jako w segmencie handlowym, to jest kwestia, wiadomo, zmniejszenia siły nabywczej Ukraińców, kwestia pewnych łańcuchów dostaw, tak? Ale to są takie przejściowe problemy. Z ukraińską gospodarką, generalnie z biznesem na Ukrainie jest ten problem i to od czasów pierwszej pomarańczowej rewolucji, że cały czas się mówi o tym potencjale, tak, który nie do końca się może wyzwolić, no między innymi ze względu na prawodawstwo, tak, na jeszcze brak tej transparentności, na kwestie sądownictwa, tak, i oczywiście korupcji. Wiadomo, jest to rynek duży, ale już oczywiście o wiele mniejszy, bo cały czas operujemy danymi statystycznymi, które się gdzieś pojawiają w przestrzeni publicznej, czyli tych 41-42 milionów mieszkańców, no ale faktycznie na Ukrainie mieszka 37-36 milionów mieszkańców. Jeżeli odliczymy Krym, Donieck, Ługańsk i ludzi, którzy wyjechali raczej na stałe, tak, z Ukrainy, to też pokazuje pewną taką tendencję, że ten rynek pod kątem takiego rezerwuaru siły roboczej w jakimś stopniu został już wydrenowany.
Załóżmy taki czarny scenariusz, że naprawdę jednak wybucha wojna, rzeczywiście Rosjanie idą ślepo w ten konflikt, Putin stawia wszystko na jedną kartę, rozpoczyna się wojna, zaczynają tam się walki, no i no, Zachód jakoś reaguje, tak? Już sama wojna jest pewnym wysiłkiem, ale no, wiemy, że Zachód już zapowiedział jakieś duże sankcje gospodarcze, co taki bardzo negatywny scenariusz by oznaczał dla samej rosyjskiej gospodarki, no bo tutaj też warto zaznaczyć, że tak samo jak ukraińskie spółki są wyceniane bardzo nisko względem generowanych zysków, tak samo no, giełda w Rosji też jest wyceniana bardzo atrakcyjnie, no chyba taniej to chyba jest tylko w Turcji, ale to już tam w Turcji to raczej już chyba nikt nie chce inwestować.
Tak jak wspomniałem wówczas, tak, to jednak schodzimy, no bo recesja, która o których mówimy, między 4 a 5% spadek gospodarki, to jednak jest dotkliwe dla społeczeństwa. To duże też załamanie w systemie finansowym, tak? Bo to tutaj mówimy o czarnym scenariuszu odłączenia od SWIFT-u, natomiast też pojawiały się informacje, że nawet powiedzmy w tym czarnym scenariuszu nie zakładają państwa tego scenariusza. No może między innymi dlatego, że niektóre banki europejskie mogłyby troszeczkę rykoszetem dostać, ale tak naprawdę wątpię, aby aż tak bardzo kalkulowano ich interes w tym wszystkim. Natomiast gospodarczo na pewno Rosja by zadał pytanie, czy to byłby taki cios gospodarczy jak w latach 90. Wydaje mi się, że na tym etapie nie. I to jest jakby podstawowe pytanie, żeby odpowiedzieć sobie, czy to by wywołało taki sprzeciw społeczny, popularne w rosyjskiej przestrzeni, rosyjskojęzycznej przestrzeni, takie powiedzenie głodne bunty, tak? Czyli bunty głodnych pojawiających się na tle tego, że no, wprowadzono sankcje i narodowi żyje się źle. No, takie zjawisko się rzeczywiście w Rosji nie pojawiło w 2014-2015 roku. Mało tego, trochę zainwestowano w ten segment przetwórczy, produkcję żywnościową w kraju i oczywiście Rosjanie się teraz z tym szczycą, tak, że te sankcje tak naprawdę im pomogły i to powtarzają w takim swoim oficjalnym przekazie dla społeczeństwa, więc nawet w tym czarnym scenariuszu, okej, rosyjska gospodarka by wyrwała, rubel by oberwał, ale to nie byłaby taka strata, która by no, rzuciła ten kraj na kolana.
Dzisiaj czytałem taki raport Goldman Sachs, no to może za dużo powiedziane raport, taką notkę na temat analizy tego, co by się wydarzyło, gdyby wybuchł konflikt zbrojny. No i oni generalnie stawiają tezę, że z punktu widzenia już tych krajów Europy Zachodniej, czyli tam Niemcy, Francja, nie wiem, Belgia, to właściwie oprócz potencjalnych problemów z dostawami gazu, no to nie ma większego znaczenia dla gospodarki Zachodu. Myślisz, że to rzeczywiście jest słuszna teza, że z punktu widzenia jakby gospodarczego układu, no właściwie Niemcy chyba najbardziej, to tylko się martwią o ten gaz. Czy to będzie do nich płynął, czy nie będzie do nich płynął?
No ja myślę, że jest to duże uproszczenie, bo tak, rosyjska gospodarka jest gospodarką surowcową. Jest mocno oparta na surowcach, no ale nie są to jedyne surowce. No, zapominamy chociażby, nie wiem, o takich surowcach jak platyna, palat, nikel, czy też nie wspomnę o metalach rzadkich, nie wspomnę o tytanie. No, gdy mówimy o paladzie, to jest surowiec używany w produkcji paneli fotowoltaicznych, tak? Czyli jakby całej, jakby powiedzmy tutaj, koncepcji zielonej rewolucji. Wiele surowców z Rosji jest używanych w produkcji półprzewodników, tak? Czyli kolejny mówi, okej, no może to nie infekuje wprost gospodarki Francji czy Belgii, ale jednak ma to duży wpływ na gospodarki zachodnie. Wiele tych surowców jest używanych w przemyśle motoryzacyjnym, tak? Rosja jest dużym producentem amoniaku, fosforu, czyli elementów używanych w branży nawozowej, chemicznej, produkcyjnej, tak? Czyli znowu nakręcamy tutaj spiralę problemów z łańcuchem dostaw i spiralę inflacyjną, więc ja osobiście uważam, że to nie jest tylko kwestia gazu, ale jest dostępu również do innych surowców, których Rosja jest, powiedzmy, wiodącym producentem.
A my? Polska? Polska, ale już nie giełdowo, tylko gospodarczo. No bo jednak ta zażyłość gospodarki ukraińskiej z Polską, no mam wrażenie, że w ostatnich latach bardzo przybliżyliśmy się ku sobie. Oczywiście też jest tak, że no wiele osób z Ukrainy pracuje w Polsce, ale nie tylko. Jest te relacje biznesowe są coraz bliższe. Myślę, że to by mogło dużo w tym namieszać, w tym naszym obrazie gospodarczym. No bo my musimy czymś napędzać ten wzrost gospodarczy w Polsce.
Pojawia się taka teza, że do Polski napłynie kolejna fala uchodźców, ale tak naprawdę przez te wszystkie lata, szczególnie w ostatnim, no każdy, kto chce z Ukrainy wyjechać do pracy, to może to zrealizować. I ten strumień pracowników napływających z Ukrainy jest już coraz mniejszy, tak jak wspomniałem. Ukraina jako rezerwuar siły roboczej dla Polski wyczerpuje się. No, żeby poszukiwać tych pracowników, powiedzmy sobie tanich, też tańszych pracowników. Trzeba troszeczkę popatrzeć dalej na wschód, być może w Azji Środkowej, tak, do której wracałem na początku. Natomiast ja tutaj jednak nie przewiduję, że z tej strony pojawi się jakaś korzyść. Gospodarczo być może większe, nie wiem, zbliżenie, nastawienie pewnych firm na współpracę z Polską, bo ostatnie nawet dni, tygodnie pokazują, że politycznie, tak, no to ten konflikt jednak zbliżył Polskę i Ukrainę. Natomiast no, my jesteśmy, prawda, no, w rykoszecie, tak, wpływu na niemiecką gospodarkę, kwestii związanych z łańcuchami dostaw. No widzimy, co się dzieje, prawda, z kwestią Białorusi, więc tezy o tym, że my możemy skorzystać na tym konflikcie, no one są takie bardzo...
To chyba trochę za dużo.
Znaczy one niby opierają się na pewnym pragmatyzmie, no ale one gdzieś powodują jakieś zyski polityczne, ale nie oszukujmy się, destabilizacja w naszym pasie wschodnim, mamy już destabilizację, jeżeli chodzi o Białoruś, tak naprawdę, Ukrainę, mamy obwód kaliningradzki, no to mówimy o połowie naszej granicy, czyli będziemy, no może nie w terminologii, prawda, rynków kapitałowych, no ale takim frontier państwem, prawda,
no właśnie.
Co nie jest dobre z punktu widzenia napływu też kapitału, tak, i stabilności.
No właśnie, no bo tak jak dzisiaj, nie wiem, Ukraina czy Rosja jako rynek kapitałowy są jakby wyceniane z takim dyskontem geograficznym czy tam politycznym, żeby się zaraz nie okazało, że polska giełda zacznie być w taki sposób wyceniana, bo miejmy świadomość o tym, że to jest duże wyzwanie i duży problem dla wielu firm, zwłaszcza tych, które potrzebują kapitału na wzrost, na inwestycje, na rozwój, a bez inwestycji i rozwoju no, w długim terminie gospodarka się nie rozwija.
Absolutna zgoda. No, spójrzmy sobie, co się działo w 2014 roku i pomimo tego, co działo się z OFE, no to sytuacja konfliktu na Ukrainie odbiła się rykoszetem na polskiej giełdzie w wycenach i nasze ryzyka geopolityczne również wzrosły względem Polski, a nie mieliśmy wtedy tak trudnej sytuacji z Białorusią. Tak? Więc trudno nam było sobie wyobrazić takie sceny na granicy, jak miały miejsce pod koniec roku. To już jest rzeczywistością i tak naprawdę nadchodzi wiosna. Pytanie, co się znowu zadzieje, bo ten problem wcale nie jest zażegnany. Okej, jesteśmy trochę lepiej przygotowani, ale no, źródeł tak naprawdę takiej destabilizacji jest więcej. No, tutaj nie rozmawiamy, ale to się cały czas pojawia, te ataki, cyberataki, tak, które, z którymi Ukraina borykała się nie raz, tam był atakowany system energetyczny, to się już zdarzało i coraz głośniej się o tym mówi, że to się może ponowić, ale tak samo my jesteśmy narażeni na tego typu zagrożenia.
No dobrze, to już będziemy kończyć. Ostatnie właściwie pytanie, czy jesteś optymistą, pesymistą, a może realistą, jeśli chodzi o dalszy rozwój wydarzeń na Ukrainie. No i co twoim zdaniem warto w tej chwili najbardziej obserwować? Które czynniki będą kluczowe, jeśli chodzi o taki właśnie ten rozwój wydarzeń? I tutaj nie mam na myśli, że przesunięcie jakby wojsk, tylko bardziej, nie wiem, jakieś polityczne, gospodarcze. O tym kierunku mam na myśli.
Czy ja jestem w tym przypadku realistą? Ja uważam, że nie dojdzie do jakiegoś przełomu tutaj w relacjach rosyjsko-ukraińskich, nawet w scenariuszu, że dochodzi do władzy opcja, z którą są się w stanie dogadać. Tutaj nie dojdzie do jakiejś wielkiej przyjaźni. To będą lata jakichś małych kroków, o ile nie będzie dochodziło do pewnych eskalacji. No, ten rów został wykopany dosyć skutecznie. Mnie osobiście to bardzo dziś przeszkadza, bo mam bliskie osoby i z Ukrainy, i z Rosji, lub osoby, które powiedzmy bardziej popierają tą optykę rosyjską, i to naprawdę jest trudne w momencie, gdy ciężko się siedzi za jednym stołem, nie można w zasadzie usiąść i normalnie rozmawiać. To jest trudne, więc na to patrzę też tak trochę emocjonalnie, więc tutaj jestem realistą, optymistą w zakresie, że nie dojdzie jednak do takiej dużej agresji i tutaj patrzę bardziej, nie chcę szermować tutaj, że jestem bardzo realistyczny, to jest raczej przejaw tego obrony pewnej tezy, która na razie się sprawdza, ale wiemy doskonale, że w takich sytuacjach napięcia różne rzeczy się mogą wymknąć spod kontroli jednak, a w kwestii informacji, na pewno będziemy mieli teraz sytuację, kiedy ludzie, dobra, nie ma wojny, odchodzimy i znikają wszelkie ryzyka, to teraz się wszystko skupmy, to ja bym wtedy dosyć uważnie śledził to, co się dzieje na ukraińskiej scenie wewnętrznej, bo doskonale wiemy, że sytuacje związane z przedterminowymi wyborami, czy pewne protesty, czy quasi nowy Majdan, to mogą być kolejnym takim czynnikiem, który może gdzieś tam zaskoczyć, tak, inwestorów, bo wiemy, że pewne rzeczy się potrafią dziać, tylko w pewnym momencie, jak one zabierają skali z dnia na dzień, nagle zaczynają oddziaływać na rynek kapitałowy.
No dobrze, bardzo dziękuję Ci za udział w tym podcaście. Mam nadzieję, że sporo wyjaśniliśmy, trochę rozjaśniliśmy i myślę, że z kilku punktów widzenia pokazaliśmy, co się dzieje na wschodzie, na Ukrainie. Jeszcze raz przypominam, że nagrywamy ten podcast, jest wtorek 15 lutego, godzina 18, powiedzmy. Postaram się go opublikować jak najszybciej. Zachęcam zwłaszcza do śledzenia działalności Andrzeja na YouTubie, na Facebooku ze Wschodu.
Zapraszam serdecznie.
Oczywiście wszystkie linki zamieścimy w opisie podcastu, także to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy razem. Ja dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę dużych zysków. A ty co teraz będziesz, Andrzej, robił?
A ja teraz zasiądę do lektury informacji spływających ze Wschodu.
No to do usłyszenia i do zobaczenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe, czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.